Chwała Bogu, bracia i siostry. Józek mówi, że Władek się podzieli słowem dla nas. No ale skąd on wie, co to jest za słowo? Wiecie, naprawdę myślałem, bo Józek mi wczoraj zadzwonił i mówi, wiesz, chciałbym, żebyś się podzielił. I zawsze to jest tak, że zastanawiamy się, myślę o tych, którzy głoszą słowo, co przekazać, jaki temat poruszyć. I czasami są takie myśli, no co ja powiem? Przecież dzisiaj tylu wspaniałych kaznodziei jest, wystarczy kliknąć sobie i słuchają bracia i siostry cudownych kazań, wspaniałych rzeczy, a tu taki Władek przyjdzie i co on też będzie mówił. Ale wiecie co, wierzę, że kiedy jesteśmy nastawieni na Słowo Boże, oczekujemy na Boże Słowo, to zapomnijcie o Władku, o tym opakowaniu, które przynosi coś, jeżeli rzeczywiście coś przynosi. Dlatego, że nie chciałbym zmarnować waszego czasu, który poświęciliście, aby przyjść tutaj na to miejsce. Nie chcemy mówić i poruszać tematów, które po prostu gdzieś tam są i zastanowimy się na chwilę, pójdziemy do domu. No, mówił coś. Coś powiedział, przeczytał słowo. Czasami się pytamy, kto dzisiaj mówił, kto dzisiaj głosił, a co czytał. Aha, i już wszystko wiemy. Ale wiecie co, ostatnio tak dociera do mojego serca taki ciekawy temat. To zacznę może słowo od Jeremiasza, proroka z pierwszego rozdziału. Ja nazwałem to moją usługę, w zasadzie taki temat chcę poruszyć, fałszywa pewność siebie. Nie wiem, czy cokolwiek się wam teraz kojarzy w waszych sercach, jakie macie skojarzenia, kiedy słyszycie tytuł fałszywa pewność siebie. Myślę, że kiedy to zdanie zabrzmi, to od razu widzimy jakby dwie strony. To, co jest fałszywe, a więc na przeciwległym biegunie jest coś, co jest prawdziwe, prawda? Z jednej strony jest coś, co jest właściwe, co jest prawdziwe, ale z drugiej strony jest coś fałszywe. A co ktoś może poczytywać za rzecz dobrą, za rzecz normalną i wcale nie zwracać na to uwagi. A więc fałszywa pewność siebie. W pierwszym rozdziale Księgi proroka Jeremiasza jest opisane to, w jaki sposób Pan Bóg przemówił do Jeremiasza, w jaki sposób go powołał. I czytamy tutaj od 4 wiersza. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. I później czytamy, w jaki sposób zareagował prorok Jeremiasz. Wtedy jeszcze nie wiedział, że jest prorokiem. Ale Pan Bóg mówi do niego, że go przeznaczył, że go powołał, że zanim go utworzył w łonie matki, już wtedy go Bóg powołał. Widzicie, Pan Bóg ma tą właściwość, że on widzi to, czego jeszcze nie ma. I wszystko, co jest naprzód, zna. I on mówi Jeremiaszowi, ja ciebie wybrałem, zanim utworzyłem cię w łonie matki, zanim się urodziłeś, ja ciebie wybrałem. No, jeżeli Bóg kogoś wybiera, to jest wspaniała rzecz, byśmy powiedzieli. Ale Jeremiasz wcale się tym nie ucieszył. Powiada do Pana, rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślem, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Ten ostatni wiersz był kiedyś dla mnie problemem. Dlatego, że sobie myślałem tak, no jak to jest? Pan Bóg powołuje kogoś, powołuje swojego proroka i mówi mu, że będzie robił, no, ruinę za sobą pozostawi. Że zburzy, zniszczy, chociaż jesteś tutaj o odbudowie, o osadzeniu. Jakiego rodzaju burzenie i niszczenie i wykorzenianie i wyplenianie miało być udziałem Jeremiasza? Czego to dotyczyło? I myślę, że kiedy popatrzymy się na Boże Słowo, na Ducha, który stoi za tymi słowami, to właśnie popatrzymy się na treść proroctwa Jeremiasza i na stan Judy, w jakim się znajdowało to plemię Judy, to zrozumiemy, że właśnie to plemię Judy żyło w takiej złudnej, fałszywej pewności siebie. Wydawało im się, że wszystko jest w porządku, ale Pan Bóg używa proroka i zapowiada zniszczenie, zburzenie miasta, zburzenie świątyni. Wszystko to przez proroka Jeremiasza jest zapowiadane. Pan Bóg widzi grzech i nieprawość tych ludzi, tyle, że oni tego nie widzą. Im wydaje się, że jest wszystko w porządku. Mają świątynię, mają kapłanów. Cóż ty ode mnie chcesz, proroku? I kiedy prorok głosi swoje przesłanie, ponieważ Pan do niego przemówił, doszło mnie słowo Pana tej treści, prorok wypowiada się. Pan mi powiedział to i ja muszę to mówić. I przekazuję tą wieść. I wtedy, kiedy głosił prorok Jeremiasz, to miało taki skutek, że ci ludzie zaczęli go nienawidzić. Dlaczego? Bo burzył ich fałszywą pewność siebie. Bo burzył to, w czym pokładali swoją ufność, na czym się opierali. Przecież dobrze nam się powodzi, nie jest wcale tak źle. Mamy kapłanów, mamy tych swoich, którzy służą świątyni. Wszystko jest okej, jesteśmy ludem Bożym. Ale Słowo Boże mówi, jest grzech pomiędzy wami. Ja nie mogę wam dłużej błogosławić. Ja nie mogę wam dłużej błogosławić. Pan Bóg mówi do tego narodu, że wy mówicie, mówię to takimi słowami, że wszystko jest w porządku. A Pan Bóg mówi, ale to grzechy wasze spowodowały, że deszcz nie pada i że nie ma plonów w waszej ziemi. A wy mówicie, co takiego się dzieje? Totalna ślepota i brak właściwego spojrzenia i rozróżnienia tego, co naprawdę ma miejsce. Jaki jest stan? Dlaczego tak się dzieje? I prorok burzy tą fałszywą pewność siebie. I to wcale nie było dla niego przyjemne i nie było przyjemne dla nich. Oni się buntowali w stosunku do tego poselstwa, ale Pan wyraźnie powiedział Jeremiaszowi, ja ciebie posyłam, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. To, co nieprawe, musi zostać zburzone. Co ma fałszywe podstawy, musi zostać zrujnowane. Po to, aby na tym miejscu było postawione coś, co jest trwałe, co się nie chwieje, co ma właściwe oparcie i przyniesie właściwy owoc. I kiedy czytamy tą księgę proroka Jeremiasza, to widzimy, w jaki sposób reagowali ci ludzie. Mówią do niego, ty osłabiasz ducha w narodzie. Oto widzimy, gdzieś te wieści są, przychodzą Babilończycy, a ty zamiast nas zagrzewać do walki, dodawać nam otuchy, to ty niszczysz nasz patriotyzm. Ty niszczysz to, czego powinniśmy być pełni. Dlaczego? Bo Jeremiasz mówił, poddajcie się królowi babilońskiemu, bo koniec, bo już wyrok zapadł. Bo już nie ma innego wyjścia. Macie być posłuszni Bożemu Słowu. I prorok niszczył, burzył tę fałszywą pewność. To poleganie na swojej ocenie, swojej własnej opinii, poleganie na tym, że no w sumie to nie jest tak źle. Kiedy czytamy list do Laodycei w objawieniu Jana, to Pan Jezus tam mówi do tego zboru: mówisz, że zbogaciłem się i niczego mi nie brakuje. A ty nie wiesz, żeś nędzarz, ślepy i nagi. Fałszywa pewność siebie. Fałszywe przekonanie. I kto? Zbór Pański. Boży lud, Boży naród. Ci, którzy mają słowo, których imiona zostały zapisane w Księdze Życia, a Pan Bóg do nich mówi: ty nie wiesz. Ty nie wiesz, że jesteś ślepy, że jesteś nędzarzem, że jesteś goły. I po to Bóg posyła słowo swoje. Biblia mówi, że Jego słowo jest jak młot kruszący skały. Wiecie, czasami rzeczywiście nie ma innego wyjścia. Pan Bóg musi użyć takiego młota, żeby skruszyć tą skałę. Co jest tą skałą? Serce człowieka, nawet wierzącego człowieka, może urosnąć tak wysoko w tym swoim mniemaniu o wszystkim dobrym, które spełnia, o życiu, jakie prowadzi, na tym buduje i mówi: no nie jest tak źle. I często Pan Bóg musi posłać słowo, które jest jak młot, aby to zburzyć, aby zniszczyć to. Dlaczego to musi zostać zniszczone? Dlatego, że jeśli człowiek pozostanie w takim stanie, to zginie na zawsze. To przyniesie mu to śmierć. I Bóg posyła właśnie Jeremiasza, aby zniszczyć tą fałszywą pewność w tym ludzie, który był pod Bożym sądem, do którego Bóg się zwraca: to i to zrobiliście. Ale wiecie, nie dalej jak w trzecim rozdziale Pan Bóg nie jest taki, że mówi: wiecie co, ja wam teraz tutaj ale przyłożę. Nie, Pan Bóg mówi tak. Trzeci rozdział Jeremiasza, 12 wiersz i tutaj niżej. Idź i głoś te słowa ku północy i mów: nawróć się, żono odstępna Izraelu. Ty już nie tylko do Judy mówi, ale również do Izraela, do tego królestwa Izraela. Mówi: nawróć się, żono odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan. Nie chowam gniewu na wieki, tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie usłuchaliście. Nawróćcie się, odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zbiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu i wprowadzę was na Syjon. Jakże pełne nadziei i pełne łaskawości jest to Boże przesłanie do tego ludu, pomimo tego, że ciążył na nich Boży gniew. Pan Bóg mówi: ja się chcę zmiłować nad wami. Ja nie chcę, żebyście żyli w fałszywej pewności siebie, w fałszywym przekonaniu co do swojego własnego stanu przed Bogiem. Wiecie, Dawid, psalmista, nie wiem, który to jest psalm, ale tam są takie zdania zawarte. Zbadaj mnie, Boże, i zobacz, czy nie kroczę drogą nieprawdy. Ja bym to sparafrazował do tego tematu dzisiejszego. Zbadaj mnie, Boże, i zobacz, czy nie chodzę w fałszywej pewności siebie. Zbadaj mnie. Widzicie, to tylko Boże Słowo naprawdę może nas właściwie prześwietlić. Tylko Duch Święty może właściwy stan pokazać serca, jak on naprawdę wygląda przed Bogiem. To nie moje zdolności oceny czy rozróżniania mogą osądzić to, w jakim stanie jest moje serce. Może tego dokonać jedynie Duch Boży, który naprawdę głęboko zaświeci tam do tych zakamarków, do zakamarków serca. I wtedy może przyjść to prawdziwe upamiętanie, bo Bóg jest łaskawy i chce tego, aby życie powstało, aby człowiek nie zginął w tej fałszywej pewności siebie, chodząc i obnosząc się sam przed sobą. Może to nie manifestuje się tak, że taki człowiek wszędzie mówi o tym, ale w postawie jego to widać. Może tego nie zauważyć sam, ale Bóg to widzi i dlatego potrzebujemy światła Ducha Świętego. Światła tego Bożego, który przyświeci do serca, ale potrzeba też tego wołania: Boże, zbadaj mnie i zobacz, czy nie żyję w fałszywej pewności siebie. Apostoł Paweł właśnie też coś w tym duchu pisze i mówi: doświadczajcie tego, czy trwacie w wierze. Sprawdzajcie, czy trwacie w wierze. Czy naprawdę wasza postawa i pozycja w Bogu jest właściwa? Czy idziecie we właściwym kierunku? Ci, którzy czytali wędrówkę na górę Syjon, będą pamiętać ten obraz, kiedy chrześcijanin szedł już od tej wąskiej bramy, przeszedł przez krzyż, był pod krzyżem, potem w domu tłumacza, a potem wybrał się na tą wąską drogę. I szedł po tej wąskiej drodze, ale tam otrzymał taki list, w którym było napisane, że jest własność króla, prawda? Miał to ze sobą i to miał ukazać tam przed bramami tego złotego miasta, do którego szedł. Bez tego nie mógł tam wejść. I kiedy szedł już tą drogą, w pewnym momencie ogarnęło go zmęczenie. Ale patrzy się koło drogi, jest piękna altanka, można sobie odpocząć. No i wiecie, altanka jest po to, żeby odpocząć. Poszedł do tej altanki, usiadł sobie i tak się fajnie, wygodnie oparł i mówi: ale fajnie, mogę sobie odpocząć. I za jakiś czas zasnął. Jego sen trwał jakiś czas i potem się obudził i mówi: o, jestem odświeżony, mogę iść dalej. I wyszedł i idzie tą drogą. I uszedł już bardzo duży odcinek drogi. I nagle tak odruchowo sprawdza, gdzie jest jego list. Gdzie jest jego, powiedziałbym, dowód osobisty. Gdzie jest jego pewność tego, że jest dzieckiem Bożym. Zgubiła się. Stracił to gdzieś. I wiedział, że nie może już iść ani kroku dalej. Nie mogę iść dalej. Wiecie, kiedy czytamy wędrówkę ludu Izraela, to w pewnym momencie Pan Bóg mówi do tego narodu, mówi: dość. Nie możecie iść dalej. Musicie się wrócić. Musicie iść z powrotem. I to jest właśnie taki punkt, który był w życiu tego chrześcijanina. I on wrócił się. Skrupulatnie, krok po kroku badał całą tą drogę, którą dotychczas przeszedł, aż doszedł do tej altany. I okazało się, że ten list był w tej altanie pod ławką, na której siedział. Po prostu, kiedy się zdrzemnął, to mu wypadło. A Biblia nam mówi o tym, że mamy mieć w swoich sercach pewność. Kto daje pewność, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Kto jest tym, który naprawdę w naszych sercach przynosi tą świadomość, że należymy do Pana, że nie należymy do siebie, że nasze życie jest Jego własnością? Kto to czyni żywym? To jest Duch Święty. Dlatego tylko On może zbudować to właściwe w naszym życiu. To, co wyrośnie do życia. I właśnie prorok miał tutaj zasadzić i miał odbudowywać. I właśnie w tym trzecim rozdziale to było to sadzenie, odbudowywanie. Że prorok mówi do nich: Pan Bóg wprawdzie się gniewa na was, ale jest łaskawy i chce, żebyście się nawrócili, żebyście się upamiętali, żebyście nie pozostali w takim stanie. Bóg nie chce, abyśmy żyli w fałszywych przekonaniach, w fałszywych jakichś takich ideach, które gdzieś tam w sercu swoim zbudujemy. Ale żeby to, o czym jesteśmy przekonani, miało fundament w Bożym Słowie i było potwierdzone Duchem Bożym w naszym sercu. Amen? Tylko w ten sposób możemy śmiało i odważnie iść naprzód. To Duch Boży może nas prowadzić po tej drodze. On jest tym, który zna wszystko, zna i bada głębokości serca. Kiedyś było tak, że ludzie cytowali Boże Słowo. Cytowali wersety Bożego Słowa. A dzisiaj patrzę się na Facebook, traktuję to jako taką platformę do podglądania, że tak się wyrażę. I wiecie, co zauważam? Ludzie mają swoje cytaty. Dzisiaj też, tak? Cytaty mają. Że mniej więcej w tym duchu ostatni cytat przeczytałem, że choćby wszyscy tam coś, to jednak moje serce jest dobre. To mam dobre serce. O. Wiecie, nie mogłem się powstrzymać i napisałem komentarz pod tym. Mówię, o, to bardzo ciekawa rzecz, że wszyscy mają zepsute serca i nikt ich nie może poznać oprócz tego, który je zna, a ty jesteś wyjątkiem. Cytaty. Wiecie, te mądrości ludzkie i ludzie budują swoje przekonania. O swoje własne mądrości. Jak to jest? Jak to jest? Moje serce. Ja to jestem dobry. Naprawdę? Nie trwało długo, na drugi dzień patrzę się, aha, uderz w stół, nożyce się odezwą. I już tytułem takiego usprawiedliwienia jest też tam troszeczkę, no może nie całkiem tak. Fałszywa pewność siebie. Możemy myśleć o sobie, jacy to dobrzy jesteśmy. Panie Boże, jak ja to dobrze żyję. Tak, nawet jestem zapisany w kościele. Mają mnie tam w tym czerwonym skoroszycie. Ale to przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. Przed Bogiem nie ma to żadnego znaczenia. To ma znaczenie dla ludzkiego porządku. Ale przed Bogiem ma znaczenie, czy twoje serce i moje serce jest we właściwym stanie przed Jego obliczem. Przed Nim. Bracie i siostry, czy wiemy, że żyjemy przed Nim? Przed Jego obliczem, że żyjemy? Co to oznacza? To oznacza, że cały czas jesteśmy na widoku, że Bóg widzi wszystko. Nie tylko to, co jest tak gdzieś tam na zewnątrz fajnie może wszystko wyglądać, ale Pan Bóg widzi wszystko, do głębin naszych serc. Nie tylko to, co zrobiliśmy, ale dlaczego to zrobiliśmy. Ktoś z zewnątrz patrząc może powiedzieć, o, ten brat się poświęca, on jest taki naprawdę zaangażowany. A tylko Pan Bóg wie, dlaczego on jest zaangażowany, dlaczego się poświęca. Bo na przykład może być taka motywacja, no ja się pokażę, ja jestem kimś, prawda? Niech zaobserwują, jak to się dobrze żyje, jak powinni inni żyć. Motywacja, która zupełnie nie ma nic wspólnego z naturą Syna Bożego. Ale Bóg to widzi. I Biblia mówi, Pan Bóg powiedział Jeremiaszowi, posyłam cię, abyś niszczył i burzył fałszywe przekonania. Pan Jezus powiedział uczniom swoim takie zdanie. Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Dlaczego Pan Jezus takie zdanie wypowiedział w stosunku do uczniów? Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. A myślę, że jest to bardzo proste, dlatego że to Słowo Boże odkrywa tajemnicę serc. Słowo Boże odkrywa to, kim naprawdę jestem. Pamiętacie tych gorliwych uczniów, którym się nie podobało, że Samarytanie ich odrzucili, nie pozwolili tam Jezusowi przechodzić? Wiecie, jacy byli duchowi? Pełni wiary? Panie, pozwolisz nam, żebyśmy mogli tak jak Eliasz ściągnąć ogień z nieba? Żeby ich pochłonął? Mieli pełnię wiary, prawda? Mieli też pewność, że im się to uda. A co słyszą od Jezusa? Zgromił ich i mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Żyjecie w fałszywej pewności siebie. Fałszywe przekonania są w waszych sercach, bo Syn Boży nie objawił się na to, aby zatracić ludzkie dusze, ale je zbawić. Pełni wiary i przekonania. Panie, pozwól nam tylko, a my im pokażemy. Och, jakże łatwo zamilczeć, nic nie powiedzieć, ale w sercu wygrażać na wszystkie strony świata. Pan Jezus nawet mówi, inaczej powiem, mówi się, że Stary Testament i jego prawa, które były dla narodu izraelskiego, że to takie ciężkie jarzmo i że to było trudne. Ale Pan Jezus mówi tak, że słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz zabijał. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, jest mordercą. Zobaczcie, jak wysoki ten poziom jest. I to jest tak wysoko, że nie jesteśmy w stanie go osiągnąć ludzkimi siłami i możliwościami. I dlatego im prędzej zostanie zburzona w nas ta fałszywa pewność siebie, fałszywe przekonanie, że ja mogę się poprawić, zmienić, cokolwiek zrobić w tym, żeby się Bogu podobać, musi to zostać zburzone, bo dopiero wtedy możemy zacząć wołać: Panie, pomóż mi. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi o tym, co ma nadejść i w jakim stanie ma być Boży człowiek, to Pan Jezus mówi takie słowa: baczcie na siebie. Innymi słowy, znowu zwracajcie uwagę na to, jak idziecie. Aby serca wasze nie były ociężałe, skutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ten dzień was nie zaskoczył. A więc można żyć takiej pewności siebie, które wytworzy to serce ociężałe, bo jest zajęte nie tym, co trzeba. Troską o byt, nie będę mówił o obżarstwie, o pilstwie, bo my przecież tymi rzeczami się nie paramy. Ale troska o byt, ho, ho, to jest codzienność. I Biblia mówi, Pan Jezus to mówi, że to serce może stać się ociężałe, nieczułe, niewrażliwe, ponieważ zajmie się tym. I mówi: baczcie na siebie. No dobra, baczcie na siebie, ale co z tym mam zrobić? Jak, w jaki sposób mam baczyć? I Pan Jezus mówi wyraźnie: czuwajcie i módlcie się cały czas, abyście mogli ujść przed tym, co nastanie, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. A więc modlitwa ze serca: Panie, popatrz do mojego serca, zbadaj je, sprawdź te wszystkie moje pewności, czy one mają właściwe podstawy, czy one są właściwe, czy to jest to, o co Tobie chodzi. Panie, Ty to spraw. To musi być stałe wołanie mojego serca, Twojego serca, każdego serca. Bracie, siostro, czy wiesz, że Słowo Boże zostało napisane dla... Dla grzeszników, tak? Nie. Dla Ciebie. Dla Ciebie, dla Ciebie. I mogę powiedzieć nawet nie dla mnie, dla Ciebie. Dlaczego? Bo jeśli to słowo jest dla kogoś, to Ty pozbawiasz się tego, co ono mówi prosto do Ciebie. W pierwszej kolejności to słowo jest dla Ciebie, czyli dla mnie. I my możemy nawet brać Boże Słowo swoim umysłem, brać go, cytować. I wiecie co, jakie życie wyprodukuje ten sposób, ten rodzaj postępowania i życia? Wyprodukuje religię, wyprodukuje uczynki, wyprodukuje to, co na zewnątrz. Wydaje się wszystko fajnie, pięknie, ale nie ma tam życia. Ale jest też drugi rodzaj. Jeżeli żyjemy w duchu, to znaczy mamy prawdziwą relację, kiedy Duch Święty zaczyna przyświecać do naszego serca i czynimy to codziennie, wtedy tam budzi się Boże życie i zaczynamy żyć według Ducha. I to Duch Święty zacznie prowadzić nasze życie. Zbyt bardzo jestem i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby trzymać kierownicę w swoich rękach albo... używając jeszcze innego określenia, trzymać lejce w swoich dłoniach. Kiedy idziemy za Jezusem, Biblia mówi nam, co mamy zrobić. Mamy wziąć wszystko, co nam się podoba, swoje plany i za Jezusem, tak? Nie, Pan Jezus wyraźnie mówi, jeśli kto chce iść za mną, to się musi zaprzeć samego siebie. I to nie zrobię ja sam. Ale kiedy to widzę i w moim sercu jest to skruszenie, ta skrucha, ja mogę powiedzieć: Panie, Ty zaświeć do mojego wnętrza. Ty je oświeć. Już jakiś czas temu słuchałem takiego świadectwa siostry Ludmiły Plet, która pisała tę książkę Przebudzenie zaczyna się ode mnie. I ona mówi w tym świadectwie w ten sposób, że doszła do takiego momentu, kiedy zobaczyła, że sama nie potrafi iść, żeby podobać się Bogu, zaczęła się modlić: Duchu Święty, Ty każdego dnia mnie kontroluj. Ty każdego dnia sprawdzaj moje życie, moje postępowanie, abym wiedziała, że Ty aprobujesz moje życie. Wiecie, ona szczerze tak się modliła. I wtedy usłyszała od Pana taki głos: A Ty tego naprawdę chcesz? Ty tego naprawdę chcesz? Kiedy się zastanowiła, powiedziała: Panie, tak, chcę. Mówi, w tym momencie zaczęło się. Duch Święty nie przepuścił jej żadnej rzeczy. To światło Boże tak świeciło do jej serca, że wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam były poukrywane głęboko w sercu, zaczęły nagle w tym świetle się ujawniać. Zaczęła to widzieć, musiała z tym robić porządek. I właśnie po to Pan Jezus mówił, że czuwajcie i módlcie się cały czas. Módlcie się cały czas. Tu jest klucz, tu jest sedno. Nie to, co ja wiem, nie to, co rozumiem. Prawda? Ja mogę wiele może rozumieć, ale nie będzie miało to wpływu na moje serce. Ja mogę wtedy użyć Biblii po to, aby drugiego bić po głowie, aby go piętnować. Nie po to, aby go ratować. Będę tak jak ci uczniowie. Ja mam i ja ci pokażę. Ogień z nieba na ciebie sprowadzę. To jest religia, to jest coś, co jest na zewnątrz. I religia zawsze sprzeciwia się Duchowi Świętemu. Ludzkie wysiłki, ludzki sposób myślenia, który bierze Słowo Boże i próbuje się tym posługiwać. Szczepan mówi w ten sposób do tych ludzi religijnych. Mówi: Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Wy się zawsze sprzeciwiacie. Tak, wasi ojcowie, tak i wy. Jakże ważne, aby zostało zburzone w moim sercu, w naszych sercach, wszystko to, czego Pan tam nie wybudował. Czego On nie był budowniczym. Pan Jezus mówi, że ja zbuduję swój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. On buduje swój Kościół. Przeczytam jeszcze może z Łukasza 13 rozdziału. Tam taka wieść dotarła do Pana Jezusa. My dzisiaj mamy media, gazety, różne wieści docierają, ale w tamtym czasie nie było tych rzeczy. Ktoś przyniósł taką wiadomość. 13 rozdział przeczytamy tutaj od początku. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Widzimy tutaj, że ktoś przyniósł wiadomość do Pana Jezusa. Zobacz, Piłat pomordował tych, którzy składali ofiary. Och, co to się stało? Tragedia. No rzeczywiście tragedia. Ale Jezus widzi to zupełnie inaczej. Dlatego, że ci ludzie tutaj słuchali Go, byli przy Nim. I wydawało im się, że wszystko jest w porządku. Oni są z Jezusem. Oni słuchają Jego mów, Jego kazań, Jego nauczań. Oni tam są. Ale Pan Jezus wykorzystuje tą wiadomość, aby wszystkim zakomunikować. Jeżeli będziecie polegać na fałszywych przekonaniach, na błędnej pewności siebie, to wszyscy tak samo poginiecie. I jaką daje radę? Upamiętajcie się. Zmieńcie myślenie. Zmieńcie swoje nastawienie, bo inaczej to was czeka. Po prostu idziecie w śmierć. Gniew Boży nad wami ciąży. I Pan Jezus mówi, upamiętajcie się. Tak jak Pan Bóg przez Jeremiasza wołał do Izraela i Judy, upamiętajcie się, bo chcę wam przebaczyć, chcę wam, was oczyścić. Tak samo Pan Bóg woła dzisiaj do tych ludzi, tam wołał i również myślę, woła do mnie, do nas, abyśmy mieli prawdziwe przekonanie w swoim sercu. To, że Pan mnie akceptuje i akceptuje w sposób, w jaki myślę, w sposób, w jaki działam, wszystkie motywacje, które są we mnie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pewnego dnia wszyscy staniemy przed Panem i wszystkie rzeczy wyjdą na jaw. Żadna nie zostanie w ukryciu. I dlatego to, co nieczyste i nieprawe, musi zostać oczyszczone drogocenną krwią baranka, musi zostać wyznane. To nie można nad tym przejść do porządku dziennego, bo Biblia mówi, że grzech przynosi śmierć. I że ten, kto nie uwierzył Synowi Bożemu, nad tym ciąży Boży gniew. Po prostu ten miecz wisi. Jest tylko kwestia czasu, kiedy spadnie, kiedy uderzy, kiedy zniszczy. I to drugi element, który tu w tym 13 rozdziale jest o tym drzewie figowym. Nie będę już tego dokładnie czytał, dokładnie znacie to słowo. To drzewo nie wydawało owocu. Ogrodnik mówi... Wiesz co, Panie, jeszcze poczekaj, jeszcze ten rok, jeszcze go okopię, jeszcze później je wytniesz, jeżeli nie przyniesie owocu. I ten ogrodnik mówi, może wyda owoc w przyszłości. Jest ta nadzieja, może wyda. Kiedy wyda? Kiedy zmieni myślenie, kiedy się upamięta, kiedy zawoła, Panie, pomóż mi i daj mi wyjście, daj mi rozwiązanie. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi w 7 rozdziale o tym, o Duchu Świętym i powiada o tym, że z wnętrza takiego człowieka, to jest 7 rozdział, 38 werset i niżej. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Pan Jezus mówi, kto we mnie wierzy, z wnętrza jego popłyną. Nie, że będzie kapać, ale popłyną rzeki wody żywej. I chciałbym w tym miejscu zadać sobie i wam pytanie. Władku, bracie i siostro, czy z twojego wnętrza naprawdę płyną rzeki wody żywej? One nie będą płynąć, jeśli tam cokolwiek innego będzie. Jeżeli w moim sercu będzie zbudowane coś, czego Pan nie zbudował, co jest tylko moją budowlą i może mi tak wygodnie z tym. Pan musi to zniszczyć. Duch Święty przychodzi ze światłem swoim i on rozświetla te mroki serca. Jeremiasz woła, że najprzewrotniejsze i najzdradliwsze jest serce ludzkie. Któż je pozna? Czyż możesz je poznać? Tylko Bóg je zna, tylko Pan je zna. I Duch Święty właśnie jest tym, który to może uczynić. Ale Biblia też mówi, że Duch Święty jest dany tym, którzy są Mu posłuszni. To nie jest tak, Panie Boże, ja chcę Ducha Świętego, daj mi Go. Ja sobie teraz będę żył z Duchem Świętym. O nie. Duch Święty przychodzi, aby panować, aby zaprowadzić swoje porządki, Boże porządki. I ten Duch Święty zostaje dany tym, którzy Mu są posłuszni, którzy chcą iść za Nim, którzy Go szukają, którzy Go pragną. Pan Bóg na siłę nikogo nie będzie ciągnął, ale woła i słowo Jego głosi. Człowieku, nie polegaj na własnych przekonaniach. Nie trwaj we własnych przekonaniach, które nie mają fundamentu w Bożym Słowie i nie są potwierdzone Duchem Bożym. I ostatni werset, który chciałbym przeczytać, Rzymian 8:12 i tutaj niżej. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Kochani, chciałbym zauważyć, że te słowa kierowane są do ludzi nawróconych, do ludzi zbawionych, do ludzi, którzy wiedzą, kim jest Pan. Ale apostoł wyraźnie tutaj przez Ducha Świętego natchniony mówi, że nie jesteśmy tymi dłużnikami ciała, żeby żyć w sposób cielesny, zmysłowy, duszewny, ale duchowy. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Sposób życia według ciała to jest tak, jak ja rozumiem, tak jak moja mądrość dyktuje, tak jak mi się to wydaje, tak jak mi to jest przyjemne, jak ja lubię. Ale nie tak, jak naucza Duch Święty, jak mówi Boże Słowo. I dlatego wyraźnie jest napisane, jeśli według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I tym właśnie słowem chciałbym zakończyć to dzisiaj. Że ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A więc to prawdziwe przekonanie, które będziesz miał w swoim sercu odnośnie twojej pozycji przed Bogiem, twojego stanu przed Bogiem, mojego stanu przed Bogiem, musi mieć tą pieczęć Ducha Bożego. To On jest tym, który mnie może o tym przekonać. I dlatego muszę szukać relacji z Nim, wołać do Pana, aby Jego obecność była w moim życiu, bym mógł widzieć właściwie, by moje oczy były tak, jak w objawieniu to czytamy, namaszczone. Nabądź u mnie tego złota w ogniu wypróbowanego i maści, abyś przejrzał, aby nie wyszła na jaw haniebna nagość Twoja, mówi Pan do swojego zboru, do swoich ludzi. Fałszywa pewność siebie wiedzie do śmierci, ale pewność, którą daje Duch Boży, która jest zbudowana na Bożym Słowie, na Duchu, na tym poruszeniu się Ducha w nas, to wiedzie do życia i prowadzi do duchowego życia. I Pan Jezus mówi, że Ojciec szuka takich, którzy by Mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. My żyli z Nim każdego dnia. Bracie i siostro, wierzę, że mamy każdy jeden z nas wiele do zrobienia. Właśnie w tym względzie, aby sprawdzić to, na czym budujemy, jaki jest nasz fundament, na czym pokładamy swoją ufność, w czym się czujemy lepsi od innych, co tak naprawdę jest motywacją mojego życia z Bogiem, co nazywam życiem z Bogiem, a co Bóg nazywa życiem z Bogiem. Niech nam Pan w tym dopomoże. I rozwiązaniem właśnie tego jest to, żeby się upamiętać, żeby zmieniać myślenie. Żeby zmieniać to myślenie na Boży sposób. Już tego nie będę dalej rozwijał, ale wiemy, że Boże Słowo nam mówi o przemianie umysłu, abyśmy mogli rozeznać, co jest dobre, miłe, wolą Bożą i co jest doskonałe. Niech Pan nas błogosławi w tym, abyśmy szukali Jego oblicza, a Duch Boży ożywił nas, byśmy byli żyjącymi dla Pana, pełnymi Ducha Świętego, przynoszącymi owoc, aby ta fałszywa pewność, jakakolwiek się wytworzyła na przestrzeni czasu, które mieliśmy i ta ufność, że jakoś tam będzie, jeżeli to nie bazuje na Słowie Bożym i nie ma poświadczenia Ducha Świętego, to uwaga, wiedzie to do śmierci. Szukajmy Pana, a On nam się da znaleźć. Amen.